No dobrze, jest okładka, będzie zawartość. Daniel Obajtek, europoseł, były prezes Orlenu, jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam panie redaktorze, witam wszystkich radiosłuchaczy.
Wojna trzęsie rynkami. Wiemy, że wystrzeliły ceny ropy, ceny gazu. Wiemy o ataku na rafinerię w Arabii Saudyjskiej. Pan był w tej rafinerii raz, Tanura.
No, ja byłem nieraz w Arabii Saudyjskiej i generalnie widziałem całą ich infrastrukturę i pragnę państwa całkowicie uspokoić. Tak naprawdę wiem, jak doskonale jest przygotowana Arabia Saudyjska do różnego rodzaju ataków. Za mojej prezesury parę razy również były zaatakowane rurociągi. Arabia ze względu na swoje położenie i te wszystkie kwestie polityczno-militarne ma tak doskonałe regeneracyjność w tym zakresie, że błyskawicznie potrafi niektóre awarie usunąć w ciągu dwóch dni, jednego dnia. To jest potężny zespół operacyjny, który to robi. Więc ja tu nie obawiałbym się o generalnie Arabię Saudyjską, nie obawiałbym się o dostawy w kierunku Arabii Saudyjskiej z racji tego, że Arabia Saudyjska posiada w wielu miejscach wydobycia i czy mówimy o cieśninie, czy ewentualnie innego rodzaju z innych źródeł. Pozyskanie ropy jest bez problemu możliwe. A z drugiej strony też Arabia Saudyjska ma bardzo rozbudowany trading, współpracę z innymi firmami, więc można robić różnego rodzaju słopy. W związku z tym jesteśmy w pełni zabezpieczeni, ale oprócz tego przecież podpisaliśmy jeszcze za mojej prezesury inne kontrakty. No przecież to był kontrakt z BP, głównie na Morzu Północnym. To jest odpowiednik ropy Repco, którą stosowaliśmy również z Exxonem. Podpisaliśmy umowę również w Afryce. Również odbieramy ropę z tamtego kierunku, więc budowaliśmy koncern wtedy, kiedy odrywaliśmy się od ropy rosyjskiej tak, że doskonaleśmy sobie zdawali sprawę, że świat jest zapalny. Żeby nie było w razie czego zakłócenia dostaw ropy, żebyśmy byli zabezpieczeni, bo proszę zobaczyć, my już gramy trzeci raz na zabezpieczeniu. Tego nigdy nie mówiłem, ale pierwsze, przypomnijcie sobie państwo historię 2019 rok. W momencie, kiedy 46 dni, prawie 50 dni nie płynęła ropa, bo to był wtedy kryzys chlorkowy, rurociągu Drużba. Myśmy poprzez kontrakty z Arabią Saudyjską mogli generalnie funkcjonować. Później zobaczcie państwo wybuch wojny na Ukrainie. Przecież dla nas to, że generalnie by w rurociągu nie płynęła ropa, było obojętne z racji tego, że myśmy już prawie że tego rurociągu nie używali, ale nie tylko w ropie, ale również i w gazie. Czyli tak naprawdę to był druga była taka sytuacja, gdzie byliśmy w stanie zabezpieczyć Polaków, ale nie tylko Polaków, bo przecież rafinerie mamy w regionie. I dziś jest taka trzecia sytuacja, kiedy na Bliskim Wschodzie jest wojna, więc poprzez inne źródła, inne kontrakty możemy bez problemu, Orlen może prowadzić swoją działalność.
Czyli to jest uspokojenie, my jesteśmy bezpieczni, ale to nie zmienia, że cena ropy wystrzeliła. Nawet widziałem gdzieś informacje, pewno spekulacje, że może kosztować nawet do $200 za baryłkę.
Czy to jest... Nie.
To nie jest możliwe.
Panie redaktorze, no, popatrzmy tak naprawdę, może to wytłumaczę inaczej, jak działa świat, bo zaczynam czasami niejednokrotnie słyszeć wypowiedzi i generalnie się za głowę chwytam. No, na czym zależy wszystkim producentom?
Na sprzedaży. Po najwyższej cenie.
Sprzedaż? No właśnie, na tym zależy. Więc wrócę do poprzedniego. Czy producentom, którzy są koncernami narodowymi, gdzie całe narody z tego żyją, zależy na tym, żeby cena była wyższa. Zgadza się? Bo koszt wydobycia mają ten sam.
To jest tak normalne. Jest.
Ale przecież nie zależy im na tym, żeby cena była duża, a nie sprzedawać.
Prawda.
No więc jak ja słyszę o tych blokowaniach i wszystkim po kolei, to czasami się zastanawiam, ale może głośno tego nie powiem, bo oczywiście potem byłyby cytowania. Niektórym zależy wręcz na tym, żeby coś przez chwilę zablokować, żeby gdzieś tam był jakiś zamęt w tym zakresie. Ale nikomu nie zależy, żeby łańcuchy dostaw były przerwane.
A nie...
Bo za tym stoją państwa. Bo za tym stoją państwa.
No dobrze, ale...
I to potężne państwa. I teraz proszę zobaczyć. że tu mamy sytuację taką, że na cenie wszystkim zależy, na logistyce też wszystkim zależy. Więc ja byłbym spokojny o logistykę. Mówi pan o wyszczeleniu ropy. Proszę pana, ta ropa przy tym konflikcie wcale nie wyszczeliła dużo. Ropa w ogóle miała tendencję, ja sądzę, że niedługo byśmy zobaczyli baryłkę po $50, gdyby tego konfliktu nie było. Bo była powyżej $60. Więc proszę wyobrazić, teraz ta ropa kosztuje 70, bodajże $8. Czy to jest wyszczelenie tak mocne? No nie, nie za bardzo. Bo ja sobie porównuję konflikt na Ukrainie, gdzie, proszę pana, ropa dochodzi, konflikt na Ukrainie, ropa dochodziła do 110-120 dolarów. Więc proszę zobaczyć dziś, ile mamy ropy. To jest $78. Więc jeszcze powiem jedno porównanie. Dziś przy tej ropie, która kosztuje $78, w momencie, kiedy koncern będzie Orlen działał uczciwie i przy cenie dolara 3,60 nie powinno być żadnych podwyżek. Te podwyżki powinny być dopiero przy ropie, która będzie sięgała $90. I to, co. I to, proszę, możecie państwo to nawet sprawdzić, patrząc generalnie na wyniki Orlenu za czwarty kwartał, gdzie Orlen zarobił na detalu zysku operacyjnego 4 miliardy. Za naszych czasów to było 2 miliardy, czyli Polacy zostali złupieni o 2 miliardy. Proszę, odsyłam do konferencji wynikowej, do zysku operacyjnego, tego musicie go państwo podzielić, bo tam jest połączony zysk operacyjny detalu paliw, energii elektrycznej
panie,
i gazu.
Panie profesorze, zanim będziemy dzielić, to jest tak, że pan uspokaja, mówi, ceny ropy nie wystrzeliły, nie powinny wystrzelić tym, którzy wydobywają ropę.
Nie, jeszcze nie powiedziałem końca. Uważam, że łańcuchy dostaw nie będą przerwane w żadnym wypadku. Uważam, że ropa będzie szła do góry, ale nie tak, jak mówią, co po niektórzy, do $200. Ale jeżeli ten konflikt będzie się przedłużał, to na pewno to wpłynie na ceny paliw. To jest wpłynie na ceny paliw. I teraz rolą takiego koncernu jak Orlen jest i rolą państwa, bo to są dwa mechanizmy, koncern i państwo. Jeden mechanizm to jest koncern, to jest marża, a drugi mechanizm to jest państwo, to są różnego rodzaju daniny, które w momencie, kiedy paliwa pójdą znacznie do góry, państwo powinno użyć coś takiego jak zmniejszenie VAT-u. Przecież to było za naszych czasów w tym zakresie.
Czyli dopuszcza pan taką sytuację, w którą te ceny paliw jednak pójdą wyraźnie do góry?
Panie redaktorze, łańcuchy dostaw nie będą przerwane, ale jak konflikt będzie dłużej, to ropa będzie kosztować więcej zdecydowanie, ale ceny paliw też pójdą do góry, ponieważ dłuższy konflikt będzie wywoływał niepewność na rynkach i ceny paliw pójdą do góry.
To rozmawialiśmy o ropie, a teraz zajmijmy się przez chwilę gazem. Katar powiedział, zaprzestajemy eksportować, a w ogóle wydobywać i zamieniać ten gaz na LNG. Co to oznacza?
Panie redaktorze, no i widzi pan, i tu też jesteśmy bezpieczni. Ponieważ, jak państwo wiecie, połączona jest Polska z Norwegią. Zrobiliśmy wszystko w Orlenie, bo to nie sam, cała moja wspaniała załoga, którą cenię, szanuję i pozdrawiam w tej audycji, doprowadziliśmy do tego, że wykupiliśmy bardzo dużo źródeł w Norwegii. Pragnę zaznaczyć, że w momencie, kiedy zarządzaliśmy tą firmą na samym początku, to już nawet w latach 2016, wydobycie w Polsce gazu było 3 miliardy metrów sześciennych. Ja powiem, jakie jest zużycie. Zużycie jest w Polsce około 19 miliardów metrów sześciennych gazu. Wydobycie w Polsce było 3 miliardy metrów sześciennych gazu. Wykupiliśmy sporo złóż w Norwegii. Odchodząc wydobycie własne, mieliśmy 8 miliardów metrów sześciennych gazu i to nie wszystko. Czyli tu mamy zabezpieczenie łączące Polskę z Norwegią. Tu mamy i tam mamy swoje wydobycie. Wydobycie mamy w Polsce. Rozbudowaliśmy magazyny w Kosakowie i nie tylko w Kosakowie, bo w Wierzchowicach, ale również zwiększyliśmy umowy z Ameryką, czyli generalnie to jest bardzo ważne. I druga rzecz, która jest bardzo ważna, nabyliśmy flotę gazowców. Myśmy nie mieli floty gazowców. Dziś mamy flotę gazowców, która generalnie pływa między Stanami Zjednoczonymi, czyli między Zatoką Amerykańską, teraz wcześniej meksykańską w nazwie, a generalnie polskim Świnoujściem. I tu też nie mamy problemu. Problemy będą inne, panie redaktorze.
No jest jeszcze
problemy
Katar.
Będą z ceną, ale tu poradzimy sobie. Problemy będą z ceną, bo proszę zobaczyć, gdyby w tym generalnie Orlenie ktoś chciał podejmować decyzje, tak jak myśmy podejmowali, to mógłby bardzo mocno również tym stabilizować. Przecież można hedżować ceny. W momencie, kiedy to się stało, można realizować różnego rodzaju rzeczy, by starać się zminimalizować koszty. Ja dam panu przykład. Pamięta pan, jak wybuchła wojna na Ukrainie, gdzie ceny gazu poszły 300%, nawet 400% do góry. To był potężny problem. PGNiG wtedy nie był połączony z Orlenem, wręcz państwo musiało dać gwarancję 20 miliardów, żeby PGNiG nie utonął. Z racji tego, że te ceny po prostu rosły niesamowicie. Ale w momencie, kiedy połączyliśmy się z Orlenem, gdzie Orlen miał bardzo duży kapitał i duże rezerwy finansowe, generalnie na rynkach międzynarodowych gaz szedł do góry, więc myśmy błyskawicznie zakontraktowali gaz w momencie, kiedy szedł do góry, do dołu, bardzo mocno zakontraktowaliśmy, a ten gaz, który był zakupiony na zdecydowanie droższej cenie, był taki magazyny wirtualne, praktycznie przesunięty generalnie na magazyn wirtualny, przecież gazu nie ma pan znaczonego. I wtedy były 8 razy zniżki, 8-7 razy zniżki gazu dla Polaków. A mogliśmy powiedzieć jedno, okej, zakontraktowaliśmy 300% drożej, kupujcie 300% drożej przez to. Więc tu zależy, jaką determinacją będzie wykazywał się ten zarząd, który jest Orlen. Na dzień dzisiejszy wszystko kontynuują, które ja zacząłem, jest tylko nowość. Z jednej strony się chwalą tym wszystkim, co zrobiłem wspólnie z kolegami, a z drugiej strony wnoszą wnioski do prokuratury bodajże 24. Więc panowie zastanówcie się, bo z jednej strony mówicie, że super, Orlen jest zdywersyfikowany, wspaniale, chwalicie się na konferencjach wynikowych, chwalicie się inwestycjami, z którymi nic nie macie wspólnego, a z trzeciej strony karmicie swoich kolegów, kancelarie międzynarodowe, wydajecie miliony, żeby nas po prostu kopały przez najbliższe lata. Więc niech się ci panowie tam naprawdę zastanowią, bo kiedyś generalnie też każdy ma początek i każdy ma koniec. Więc radzę się im też nad tym wszystkim zastanowić, bo składanie wniosków bez podstawy to też podlega karze tak naprawdę. Ale to spokojnie, to są tylko takie parę moich słów. Więc niech ci panowie dzisiaj chycą się i zaczynają myśleć operacyjnie, bo nawet Orlen, proszę zobaczyć, myśmy nawet hedżowali certyfikaty. Ja pamiętam, że na tym, mówię o CO2, zarobiliśmy 2 miliardy bodajże złotych, czyli mając nadpłynność gotówkową wcześniej, w momencie, kiedy były na niższych notowaniach certyfikaty CO2, prowadziliśmy zakupy, podejmowaliśmy decyzje. A tu dzisiaj po prostu ten koncern nie podejmuje żadnych decyzji, zmienia tylko nazwy i depcze w koło. Tak to wygląda. Więc jeżeli ten koncern będzie podejmował decyzje, to przejdziemy suchą nogą przez to.
Czyli pełny optymizm u Daniela Obajtka.
No wie pan, ja zawsze z reguły byłem optymistą i radziliśmy sobie bardzo w trudnych sytuacjach. Dziś ta sytuacja, mówiąc, jeżeli chodzi o Polskę, ona nie jest groźna. No, groźne sytuacje to były w momencie, kiedy przyszedł COVID, gdzie baliśmy się w ogóle, że cywilizacja będzie utrzymana. Baliśmy się, że będziemy musieli wygasić rafinerię, bo przecież ludzie zaczną chorować. To były problemy. Problemy były przy wybuchu wojny na Ukrainie. Zastanawialiśmy się, czy Rosjanie łącznie z Białorusinami za 2 tygodnie nie będą na naszych granicach. To były realne tak naprawdę problemy. To były problemy potężnych huśtawek, potężnego można przebiegunowania logistyki na świecie. Dziś to uważam dla Polski nie jest aż tak duży problem, ale niemniej jednak jeżeli ten konflikt będzie trwał, to cena paliw będzie zdecydowanie większa i radzę panom zastanawiać się generalnie, jak ogranicza skutki, jeżeli chodzi o gospodarkę. Na razie nie widzę żadnych komunikatów. Powinny być komunikaty. Pamiętam, jak ceny rosły, niejednokrotnie widziałem się z panem premierem Mateuszem Morawieckim generalnie i widziałem, co robi rząd. Rząd generalnie w tamtym czasie zmniejszył VAT do 15%. Rząd w tamtym czasie generalnie zmniejszył różnego rodzaju daniny i przeszliśmy z suchą nogą. Pamięta pan, jak w roku bodajże mieliśmy z powrotem przejść na VAT 23%, bo Unia generalnie stwierdziła, że tak w Polsce być nie może, to łącznie z TVN-em o godzinie 12 wszyscy stali przed stacjami, czy paliwa pójdą do góry. A jeżeli nie poszły wtedy, to proszę pana, wie pan, miałem cały lincz medialny przez następny dzień. I wtedy pamiętam, wyszedłem na konferencję i mówię, przepraszam Polakom, że nie podniosłem im cen paliw. No właśnie tak był.
No dobrze, to jeszcze dwa komentarze w takim razie krótkie. Po pierwsze, teraz też pan się często spotyka z premierem Mateuszem Morawieckim. To jest jakieś polityczne spotkanie, które będzie miało konsekwencje, czy nie?
A dlaczego mam się nie spotykać? Bardzo cenię i szanuję pana premiera Morawieckiego.
Ale
I nie mam zamiaru wypierać się spotkań z panem premierem Mateuszem.
A ja nie chcę, żeby się pan wypierał, tylko czy jest jakiś zamysł polityczny w tych spotkaniach?
Proszę pana, wie pan, ale ja się spotykam nie tylko z panem premierem. Ja się spotykam z panem ministrem Czarnkiem i też nawet wspólnie robimy spotkania. Spotykam się, jeżdżę po kraju. Tych spotkań mam bardzo dużo. Bardzo wszystkim dziękuję, bo to są tłumy ludzi na tych spotkaniach. Więc bardzo mnie to cieszy. Też buduję swoje media społecznościowe i tu może kampanię sobie zrobię. Zapraszam również na swoje media społecznościowe i generalnie, i jeżeli się spotyka, rozmawia się o różnych rzeczach, ale jesteśmy integralną częścią Prawa i Sprawiedliwości i pan premier Mateusz Morawiecki zawsze to podkreśla. Dobrze. Jesteśmy integralną częścią Prawa i Sprawiedliwości.
Wybrnął pan, nie dał pan się złapać w pułapkę. Gratuluję.
Nie, panie redaktorze, wie pan, uważam, że ktoś, kto jest w politykiem, a jeszcze wcześniej był w bardzo dużym biznesie międzynarodowym. No niech pan ma może grubszą amunicję na mnie, bo stosuje pan taką amunicję trochę śrutową.
Ale co? Czyli mamy się umówić na spotkanie z grubszą amunicją, tak?
Grubszą, bo to nie, to proszę pana, no niech mnie pan trochę ceni.
To jeszcze ostatnia i krótka odpowiedź na to pytanie. Zielona energia, Unia Europejska. Idziemy i brniemy coraz dalej w zieloną energię. Budujemy kolejne farmy wiatrowe na Bałtyku. Wydajemy kolejne...
No nie. Pan niech się nie czepia farmy na Bałtyku, bo już kiedyś panu tłumaczyłem, że farma na Bałtyku, akurat tą inwestycję, którą ja zaczynałem, jest o bardzo dużej stopie zwrotu.
Tak, a dowodem przy odpowiedniej cenie energii, która jest gwarantowana, panie prezesie.
Ale panie redaktorze.
Ale panie prezesie.
Nie, panie redaktorze, ja jestem za dywersyfikacją energii. Jestem
Cudownie.
Za elektrowniami węglowymi, jestem za elektrowniami gazowymi, jestem za małymi reaktorami atomowymi,
których nie
ale
ma.
Jestem również za energetyką zeroemisyjną, bo to buduje i rozwija następny szczebel technologii. I powiem panu dalej. Pan mi tu mówi o stałej cenie. Zgadza się, ale nie, no może ktoś panu tego nie powiedział. Dziś nie ma żadnej inwestycji w energetykę, jeżeli nie jest pan praktycznie w rynku mocy i nie ma pan gwarantowanej ceny. Czy elektrownie gazowe są bez rynku mocy, bez aukcji budowane? Nie. A wie pan dlaczego? Bo pan nie jest Bogiem ani cudotwórcą, żeby wiedzieć, ile dana elektrownia będzie pracować.
Wiem, proszę pana, ile kosztowałoby bez ETS-u elektrownia węglowa i prąd z elektrowni węglowej, gdybyśmy mieli elektrownie węglowe.
Ja,
wiem o tym, że cena prądu 750 zł jest za wysoka. Wiem o tym, że jest cena gwarantowana ponad 500 zł za energię wiatrową i to jest zysk firm wiatrowych i to jest kłopot.
Dobrze, to ja panu powiem co innego. Wie pan, dlaczego cena jest za wysoka? Ja to powiedziałem, że jestem również za energetyką węglową. Ale pan musi wiedzieć, co zabija energetykę węglową i nawet energetykę gazową. Wie pan, co zabija ETS. I wie pan, jakie to jest cholerstwo.
A i gdyby nie było ETS-u, to ta elektrownia wiatrowa nie miałaby ekonomicznego sensu. Gdybyśmy nie dopłacali do elektrowni wiatrowej, to byśmy mieli elektrownię węglową i czekali na elektrownię atomową. A tak, to musimy płacić więcej za energię i wydawać setki miliardów złotych na ten wiatr, który wieje, a czasami nie wieje i to też jest kłopot dla całego systemu energetycznego.
Widzi pan. Zgadzamy się, tylko nie pozwolił mi pan skończyć do pewnych rzeczy. I zaraz panu to skończę. My nie powinniśmy się tu zbywać, bo widzę, że my mówimy tak naprawdę to samo. Ja też jestem za elektrowniami węglowymi. Poruszyłem sprawę ETS-u. Ja panu dam prosty mechanizm. Co jest najgorsze w ETS-ie? Że 1/3 tych środków, które płacą Polacy, my, trafia do Funduszu Europejskiego Innowacji i Rozwoju. I tak naprawdę my, Polacy, z tego funduszu nie mamy nic. Wiecie, kto z tego funduszu zabiera? Głównie gospodarka niemiecka. Więc to jest straszne cholerstwo, że my 1/3 odprowadzamy tak naprawdę na rozwój gospodarki niemieckiej, dusząc swoją gospodarkę. I zaraz powiem panu jedną rzecz. Gdybyśmy nawet nie było ETS-u i ta 1/3 kwoty została, czy nawet połowę, dzielmy jak dzielmy, w naszym systemie, to moglibyśmy sami stymulować również energetykę zeroemisyjną, bo ona też musi się rozwijać, ale proporcjonalnie, bo jeżeli ona nie będzie się rozwijać proporcjonalnie, to dorzucimy następny element, jakim są magazyny energii, i które będą bardzo... Polak będzie płacił 3 razy w rachunku, tylko będzie płacił 3,5 razy w rachunku.
Tak, a ja, panie prezesie, na koniec posłużę się dawnym, starym polskim przysłowiem. Musi to na Rusi. No i co pan
wie
na to?
Pan, nie, wie pan. Wie pan, musi w niektórych rzeczach, to również w gospodarce, bo musi być pan konkurencyjny, proszę pana. Więc to
ale nie z energią z wiatraków.
Ja panu coś powiem. Wie pan, rynki tak działają i Europa się łatem naprzejechała, że już nie jest konkurencyjna. I wie pan, ja panu coś powiem. Ja bym zrobił wiele rzeczy, czy w Polsce, czy każdy mógłby zrobić. Pod warunkiem, że nie bylibyśmy w globalnej gospodarce i nie mielibyśmy tak dużego, proszę pana, eksportu na zewnątrz. Może pan zrobić różne fajne rzeczy, ale musi pan wiedzieć, że świat gospodarczy jest coraz globalny. I dam panu prosty przykład. Pamięta pan, bo sądzę, że pamięta pan, wojnę na Krymie, pamięta pan to zawieruchę, przejęcie floty, w ogóle całe działania. Czy w tamtym czasie, co to było, ile? 15, ile to lat temu? Proszę pana, w tamtym czasie...
12.
12. Widzi pan, w tamtym czasie, proszę pana, tak, ta wojna nie miała skutku na gospodarkę europejską i światową. I te różne konflikty punktowe, one nie miały takiego skutku na gospodarkę światową. Ale przez to 12, 15 lat, ten świat poszedł tak do przodu, jest tak powiązany globalnie z wieloma rzeczami, że to już ma potworny generalnie. Każdy konflikt w każdym regionie będzie miał niesamowity skutek na gospodarkę globalną. A niech pan mówi, co chce. Polska 12 lat poszła bardzo do przodu i jest powiązana logistyką, innymi rzeczami z gospodarką globalną.
Powiedział Daniel Obajtek, którego zapraszam kiedyś do studia przy Krakowskim
70. Ale taka silniejsza amunicja, panie redaktorze.
Będą granaty.
O, co najmniej. Ale ja w ogóle lubię adrenalinę.
Ale owoce takie.
No a to w porządku. A to też bardzo lubię. Ale to nie ta pora na granaty, panie redaktorze.
Globalna jest gospodarka.
Ale promujmy przede wszystkim własne jabłka. Tak już mamy rzucać to jabłka.
Powiedział
polskim.
Ale w kogo?
No bo jak mówię, że lubię adrenalinę i pan mówi, że będzie pan rzucał granatami, potem zmówi pan, że granatami, generalnie owocami, no to ja zamieniam to na jabłka. No.
Dobrze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Prezes, były prezes Orlenu Daniel Obajtek, europoseł, polityk Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Poranka Wnet. Jest godzina 8:38. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję. Miłego dnia życzę państwu. Pozdrawiam serdecznie i bardzo się cieszę, że mogłem wystąpić. Do zobaczenia.
Do zobaczenia. 8:38.